Już niemal 4 miliony złotych trafiły do lokatorów poszkodowanych w procesie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Środki otrzymała m.in. córka walcząca o prawa lokatorów Jolanta Brzeska, która zmarła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Usprawniona wypłata odszkodowań i zadośćuczynień jest możliwa dzięki nowej ustawie reprywatyzacyjnej. Większość jej zapisów weszła w życie 20 października. Ustawa zakłada, że sprzeciw od decyzji komisji przyznających odszkodowania przysługuje tylko mieszkańcom. Przepisy uniemożliwiały też przejmowanie budynków z lokatorami czy reprywatyzację na kuratora. Na początku listopada wszedł w życie zapis, zgodnie z którym odszkodowania lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji wypłaca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisu minister finansów. Do piątku wypłacono łącznie kwotę ponad 3 milionów 838 tysięcy złotych, wykonując tym samym 103 przelewy. Kolejna partia 25 przelewów, opiewająca na łączną kwotę 760 tysięcy złotych, ma zostać wypłacona w najbliższy poniedziałek. Członek Komisji Weryfikacyjnej, poseł PiSu Jan Mosiński, przypomina, że do tej pory to miasto blokowało wypłatę pieniędzy.
Biorąc pod uwagę, że miasto stołeczne Warszawa, nawet tak można powiedzieć, a priori z góry zakładało, że będzie zaskarżać każdą decyzję dotyczącą odszkodowań lub zadośćuczynień dla poszkodowanych lokatorów w wyniku tej złodziejskiej reprywatyzacji, szukaliśmy rozwiązań, które byłyby skuteczne, tak aby ewentualnie tym biednym ludziom poszkodowanym jednak zadośćuczynić za ich krzywdy. No i ta nowelizacja okazała się, można powiedzieć, strzałem dziesiątkę. Była dobrze, bardzo dobrze oceniona przez środowiska lokatorskie miasta stołecznego Warszawy. I w związku z powyższym dzisiaj obserwujemy płynność w wypłacaniu tych odszkodowań.
Choć wypłata odszkodowań przebiega sprawniej, to stołeczny ratusz nadal utrudnia pracę komisji. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Mazowieckiej 12. Decyzję do sądu zaskarżyło miasto. Handlowa Solidarność domaga się dodatku pieniężnego m.in. dla pracowników sklepów. Jak podkreślają związkowcy, są oni bezpośrednio i nieustannie narażeni na zakażenie koronawirusem. Mowa m.in. o osobach obsługujących kasy sklepowe. Więcej na ten temat mówi redaktor Justyna Kętra.
Obok dodatkowych środków finansowych dla pracowników handlu, wśród postulatów jest także złagodzenie lockdownu m.in. dla butików. Te placówki powinny być otwarte w dni robocze z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, mówi przewodniczący Handlowej Solidarności Alfred Bujara.
Klienci powinni mieć badaną temperaturę, oczywiście klientów wchodzących, i reżim powinien być wzmożony na 20 metrów jeden klient. Pracownicy powinni mieć dodatkowe przerwy płatne. No i tutaj się również domagamy, żeby przesiewowe badania prowadzić w przypadku zakażenia pracowników. To też jest bardzo ważne.
Zdaniem Alfreda Bujary w tak małych sklepach jest możliwe zachowanie zasad bezpieczeństwa. Związkowiec zwraca uwagę, że to w dużych galeriach handlowych pojawiał się problem z ich respektowaniem.
Właściciele galerii handlowych nie przestrzegali tego reżimu sanitarnego. Do galerii handlowej na pasaż mógł wejść każdy. Tam się gromadziła młodzież, tysiące ludzi, co było widać przed zmarzonym wykupem. Zaś butiki prowadzały właśnie rygor ilościowy, a więc zachowaniem tych wszystkich zasad bezpieczeństwa myślę, że należałoby butiki zostawić otwarte od poniedziałku do soboty.
Solidarność Handlowa postuluje też, aby pracodawcy zatrudnili więcej pracowników w sieciach, bo są oni przemęczeni, a część podlega kwarantannie, jest na L4 lub udała się na zasiłek opiekuńczy.
Trzy konsorcja inżynieryjne ubiegają się o kontrakt na masterplan Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferty w postępowaniu złożyły firmy francusko-hiszpańska, holenderska oraz niemiecko-austriacka. Umowa z wykonawcą ma być podpisana przed końcem roku. Konsorcja te mają doświadczenie w budowie lotnisk na całym świecie. Elementami planu dla CPK będzie szczegółowa lokalizacja lotniska i koncepcja wariantowania jego budowy. Mają być one przygotowywane równolegle z badaniami środowiskowymi i terenowymi. Rozpoczął się kolejny przetarg, bardzo ważny dla programu inwestycyjnego CPK, powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała.
Masterplan lotniska to jest zarówno plan generalny lotniska wymagany polskim prawem lotniczym, ale również do tego plan tego wszystkiego, co bezpośrednio dookoła lotniska, czyli Airport City, integracji węzła komunikacyjnego i wreszcie też pewien model biznesowy i finansowy. Oczywiście elementem będzie też aktualizacja prognoz ruchu lotniczego i tego modelu ruchu, pod który CPK będzie zaprojektowane. W tym przetargu wpłynęły trzy oferty, trzech konsorcjów, zespołów, firm holenderskie, oferta francusko-hiszpańska i trzecia niemiecka-austriacka. Wszystkie te te trzy grupy firm mają ogromne doświadczenie w projektowaniu budowy i rozbudowy dużych lotnisk na świecie. Pracowały przy lotniskach takich jak chociażby Heathrow w Londynie, Schiphol w Amsterdamie.
Masterplan CPK ma być gotowy w 2022 roku. Odbiory poszczególnych części składowych zaczną się już w przyszłym roku. Politolog Jarosław Komorniczak uważa, że tragiczna śmierć Ramana Bandarenki będzie czynnikiem jednoczącym Białorusinów w sprzeciwie wobec władzy i jej polityki. Widoczne było to już wczoraj w archikatedrze Mińska, w której na mszy upamiętniającej pobitego na śmierć 31-letniego Bandarenki zgromadziły się setki ludzi. W wielu miastach Białorusi odbyły się także inne spontaniczne akcje solidarności z młodym człowiekiem. Tworzono żywe łańcuchy, składano kwiaty i zapalano znicze pod jego zdjęciami. I nawet tego typu aktom upamiętnień towarzyszyły zatrzymania. Politolog Jarosław Komorniczak przyznaje, że ciężko wyobrazić sobie, że jedno czy dwa zabójstwa polityczne mogłyby zmienić sytuację na Białorusi.
Te protesty trwają, biorą w nich udział tysiące ludzi i raczej dużo łatwiej mi sobie wyobrazić, że tego typu sytuacja może wzmocnić w ludziach potrzebę walki, potrzebę zmiany systemu, niż zastraszyć całe społeczeństwo. Aby nastąpiło to drugie, raczej rzeczywiście musiałoby to nabrać jakiegoś masowego charakteru. Choć pytanie, czy społeczeństwo białoruskie nie przekroczyło już pewnej magicznej bariery, za którą znika strach, a zaczyna się już tak głęboka nienawiść do systemu, że ludzie są gotowi masowo ryzykować swoje życie. Musimy bardzo uważnie śledzić te wydarzenia.
Na Białorusi od 9 sierpnia trwają akcje protestacyjne, których uczestnicy domagają się odejścia Aleksandra Łukaszenki i rozpisania nowych uczciwych wyborów. Raman Bandarenka zmarł w czwartek po kilkugodzinnej operacji w szpitalu, do którego nieprzytomny trafił z komisariatu. Wcześniej pobiło go dwóch mężczyzn. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.